Usiadłam w fotelu, spokojnie sobie powiedziałam tak, że Bóg wybrał mi taką wersję życia, która mnie absolutnie satysfakcjonuje, że nie chciałabym innej wersji życia.
U mnie romantyzm był też pewnym etapem w życiu po prostu. Jak mnie coś interesuje, no to wtedy piszę i później się okazuje, że już mnie przestało interesować albo spojrzałam na co innego. I tak to wszystko przebiega.
Twarze romantyzmu. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Dzień dobry, pani profesor.
Kubeczek i coś do picia.
Proszę tutaj.
Profesor Halina Krukowska.
Ja pamiętam ten dzień, kiedy zdawałem egzamin. Kilka osób, dwóje dostały, więc ja wchodząc wiedziałem, że też dostanę dwóje. Usiadłem.
Ale...
45 minut nie egzaminu, a rozmowy miałem.
Doktor Krzysztof Korotkich.
Piątka z plusem i celujący mam to do dzisiaj. Mogę pani pokazać.
Musi być rozmowa, moim zdaniem. Już nie mówisz o jakimś egzaminie takim, że ten zdający musi coś konkretnego wiedzieć, tak jak kiedyś. Przyszedł na egzamin wstępny taki chłopak, bardzo subtelny. Widzę, że ma delikatne ręce i sam jest taki delikatny. I pan profesor Saloni wziął go, oblał. Taki mi się żal zrobił, bo widać, że humanista, że bije z niego taka wrażliwość. Ja wyszłam z tego egzaminu, poszłam do tego studenta i mówię, niech pan przyjdzie za rok. I on przyszedł. Za rok na te studia został przyjęty, ale stało się nieszczęście. Zachorował na schizofrenię. Tak mi było żal tego studenta. Ale właśnie, na tych egzaminach wstępnych to mnie nigdy nie chodziło o to, żeby oblać kogoś. Chodziło o rozmowę. Tak samo i na moim egzaminie. Jak ktoś ze mną przeprowadził normalną rozmowę, to dzięki Bogu, jeżeli coś mówił, bo dwóje dostawali ci, co nic nie chcieli powiedzieć. No. Ja przepraszam. Mogę na spowiedzi powiedzieć. Nigdy nie miałam odruchu, niechęci do studenta. Żadnego. Ja jestem z ducha prawdziwym nauczycielem. Może najlepiej wspominam studentów, nie tyle pracowników. Chociaż czuję jakąś wspólnotę z Instytutem Filologii Polskiej, z całym wydziałem, bo to jest wspólnota. Nie ma co się oszukiwać.
No. Jak nastrój przed przyjazdem do Białego Stoku?
Profesor Alina Kowalczykowa.
Teraz na przykład mój były student, ponieważ ja mam taką gromadę bardzo bliskich mi osób, właśnie głównie ze studentów i z nauczycieli szkolnych. Oni przyjeżdżają do mnie jeszcze kiedyś, przed 20-30 laty, to tu często przyjeżdżali z rodzinami, całymi grupami, nocowali. Jak ja wyjeżdżałam na wakacje, to mieszkali. Także to są takie bliskie relacje. Jeden z najbliższych mi, bo najbardziej związanych też z moją działalnością studentów, przyjeżdżał często razem z Markiem Staniszem, został profesorem. No a Mirek Skrzypczyk został znakomitym specem od spraw kultury żydowskiej. Oni mogą sobie grzebać u mnie w jakichś tam szufladach, w książkach, w czym chcą. I on nagle znalazł 4 tomy moich pamiętniczków z wieku od 1945 roku. Żaden nie jest zapełniony do końca, ale po prostu tak idą. Są tam bardzo zabawne rzeczy. Zresztą, kiedy ja to teraz czytam, to myślę, o ileż ja byłam bardziej ograniczona intelektualnie niż dzisiejsza młodzież. Nie mówię już o tej całej cyfryzacji, której nie znoszę, która jest mi obca, przed którą się bronię rękoma i nogami. Z zakresu lektur oni nie czytają, ale mogą. Przede wszystkim z zakresu znajomości świata, że mogą podróżować. Inną mają znajomość spraw politycznych, jeżeli chcą, ale mają szansę. Mają te szanse, jakich ja nie miałam.
Zawsze mi się kojarzy z moim początkiem mego życia taki złamany kwiat. Dlatego, że byłam w liceum, teraz nazywa się właśnie Baczyńskiego, kiedyś się nazywało Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ja się tam dostałam przypadkowo zupełnie, ponieważ moim rodzicom wydawało się, że ja tak dobrze umiem matematykę w szkole podstawowej, to powinni mnie posłać do szkoły handlowej. Ale jak ja zawsze sobie mówię, Bóg nade mną czuwał. Ja się do tej handlowej szkoły nie dostałam. Bardzo dobrze, bo ja z handlem to w życiu miałam bardzo mało wspólnego. Było to liceum niesamowicie czerwone. Wtedy umierał Stalin. Był rok 53, a ja byłam w 9 klasie. Był marzec. Słuchając tych komunikatów wiecznie powtarzanych o stanie zdrowia Stalina, ja się zniecierpliwiłam i powiedziałam, no tak trochę, nie mogę tego powtórzyć, ale umiera i umrzeć nie może. To było trochę gorzej. 2 lata w zawieszeniu w czynnościach uczennicy. W 15 roku życia. W tajemnicy dostałam się do liceum pedagogicznego. No i to liceum skończyłam i zostałam wysłana do pracy we wsi Kruszewo. To był chyba rok 56, jak ja zaczęłam pracować w tej szkole. I wtedy powieszono krzyże. A w 58 kazali te krzyże zdejmować. I pamiętam, że tacy dwaj urzędnicy z Wydziału Powiatowego Oświaty, Piotrowski i Rzędzian, pierwszy Piotrowski przyjechał motorkiem, żeby zdjąć krzyże. Ja już byłam człowiekiem zbuntowanym przeciwko komunie strasznie. Wobec tego od razu powiedziałam, że ja jestem człowiek wierzący i nie mam zamiaru krzyży zdejmować. Tydzień przyjeżdżali do tego Kruszewa i ciągle mnie maltretowali, czy ja zdejmę krzyż, czy nie. No ja powiedziałam, że nie. To może minister pani chce, żeby przyjechał i zdjął. Ja mówię, a niech przyjeżdża. Pojechałam do tego Wydziału Oświaty, prosić, żeby mnie przenieśli do Wasilkowa, a urzędnik mnie oświadczył, że ja jestem skazana na bycie w tym Kruszewie już na zawsze, za karę.
Moi rodzice nie chcieli mnie angażować w politykę opozycyjną. Uważali, że to jest bez sensu, że mam się rozwijać po prostu radośnie. No i tutaj właśnie, kiedy znajduję te pamiętniczki, jestem z rodziny, po pierwsze ewangelickiej, ale niewierzącej już od paru pokoleń. Jeżeli ktoś znajduje pociechę w wierze, mnie się wydaje, że dużo lepiej mają ci, którzy wierzą, bo oni mogą pójść, mogą się wyspowiadać. A ja byłam jedyna w całej szkole, która nie chodziła na religię. Nikt mi z tego powodu nie czynił wyrzutów, ale byłam zawsze inna. Miałam 8 lat, ale poszłam do 4 klasy, bo się okazało, że moje umiejętności wystarczały na 4. I tam na przykład przed lekcjami, dzieci było nas kilkanaścioro, koło tych stolików z krzesłami, wszystkie klękały i śpiewały Aniele Boże, stróż mój, a ja wiedziałam, że mi nie wolno udawać. I to mam do dziś pojone. Poglądów, które się naprawdę nie wierzy. Przez całą szkołę i później tylko stałam twardo, ale już mnie nie przyjęto potem. Do 5 już chodziłam do Komarowa, do 6 już do Warszawy i nie przyjęto mnie do harcerstwa. Dlatego, że wtedy jeszcze nie było tego harcerstwa takiego państwowego. I dziewczynki z mojej klasy powiedziały, no nie możemy cię przyjąć, bo przecież w niedzielę chodzimy razem do kościoła. To jak ty nie będziesz szła, to jak to będzie? No więc mnie nie przyjęły. Później jakie są efekty? Jak tylko zaczęło się ZMP w 49 chyba, to ja natychmiast się zapisałam, bo wreszcie był ktoś, kto mnie chciał. To, co się teraz słyszy o ZMP, to pojęcie przechodzi. Ja wiem, że mnie ZMP nauczyło po pierwsze tego, że u nas w szkole dzieci nie musiały brać korepetycji w zarządzie szkolnym ZMP. Ja się zajmowałam douczaniem. Poza tym, na przykład, teraz mówią, że myśmy musieli jeździć na wykopki i tak dalej. Jak ja to błogosławię, że myśmy jako ZMP, a to już było chyba na uczelni, jak byłam na 1 roku, muszę powiedzieć, że były to urocze wyjazdy. Ale i tak musiałam iść na egzamin z religii, bo to było obowiązkowe.
Interesowałam się może bardziej muzyką niż poezją, niż literaturą. Dlatego też, że mój ojciec był człowiekiem niezwykle muzycznie uzdolnionym. Grał na wszystkich instrumentach. Sam zrobił akordeon czy harmonię, nie wiem jak to teraz nazwać. I proszę sobie wyobrazić, że on nie znał nut. On wszystko robił ze słuchu. Tu Chopin. Proszę, tu Chopin, tu znów German, tu Chopin. Nigdy jego nie mogłabym się nasłuchać, tak ciągle jestem głodna, nigdy nie za dużo jest tego Chopina. I kiedy nie wiem, co ze sobą zrobić, no to Chopin. Wchłonięcie tej muzyki bardzo pomaga mi przy pracach poetyckich różnych. W takim sensie, że moje prace nie ma w nich narracji. Raczej ja staram się w każdy tekst wniknąć. I gdyby pani wzięła jakikolwiek mój tekst, to idzie zawsze w tym kierunku. Dotyczy tych istotowych wartości. To są fundamenty naszego życia, bo bez tych fundamentów, no to co, ono się ześlizguje tylko w jakąś konsumpcję, w codzienność. We mnie było zawsze coś takiego, żeby trochę wyżej. Literatura daje nam takie wczucie w życie, takie głębsze spojrzenie. No takie przeżycia i estetyczne wielkie. Przecież literatura to jest piękno. Także ja sobie nie wyobrażam życia bez czytania. Ja już nie chcę pokazać pani swojej biblioteki.
A chciałabym zobaczyć.
Nie, nie mogę, bo taki jest bałagan. Ale niech pani ten bałagan zobaczy, bo ja się zabieram dopiero do porządkowania. Tutaj jest Mickiewicz, no tu Słowacki. Także tu Norwid i Krasiński. Raczej mistycy, Jan Paweł II, tutaj towarzysz,
kot,
tak. Ja się przybieram do porządkowania, a w tej chwili pracuję nad tematem Jan Paweł II o przejrzystości.
Ile to może być książek, pani profesor?
Nie wiem, nigdy nie liczyłam, ale chcę pani powiedzieć, że kiedy wróciłam ze studiów w Gdańsku, przywiozłam 19 dużych pudełek książek. Żadnych ubiorów. Ja nigdy o siebie nie dbałam. Zawsze dbałam o książki. Ja teraz nie pracuję, ale stale czytam. Ja sobie nie wyobrażam życia bez czytania. O, tutaj Mickiewicz też mistyczny i nikt o tej przejrzystości nie napisał.
Kiedyś miałam hobby, zbierałam książki. I mam kupę książek z bardzo ładnymi dedykacjami. Teraz jeszcze mam, mogę wam pokazać no jakieś, proszę. Tylko...
Sięgniemy, tylko proszę powiedzieć, gdzie?
Nie, to już ja muszę sama.
Alinie, która jest unikatem wśród polonistów, Naj, Antoni.
Tam na dole, do tej niższej szuflady.
Tu?
Tutaj kiedyś było ustawiane alfabetycznie. Byron czy Obrzękowski powinien też tu gdzieś być. Też mam od niego jakieś różne. Baliński, niebo go nie znałam. On chciał, żebym ja o nim napisała książeczkę i wobec tego pisał do mnie listy. Wcale go nie lubiłam na tyle, żeby o nim pisać. Herbert, nie, zaraz, a gdzie jest ten?
I Łakowiczówna tu.
No ale ona już zamarła i ona była w Poznaniu. Iwaszkiewicz był przeciwny Słonimskiemu, więc jak ja byłam ze Słonimskim, to właśnie lojalność nie pozwalała mi od Iwaszkiewicza niczego wyciągać. No widzi pani, mówiłam, że Brzękowski. I też go nie ma. Wierzyńskiego nie ma. Dużo poezji oddałam, ale nie z dedykacjami.
Broniewski.
A Broniewski też możecie zobaczyć.
A tutaj, tak?
Ale nie, wie pani co, to czuję, że oni tam gdzieś będą jednak. Może pani nawet zapisać, bo niektóre są ładne.
Alinie i Wojciechowi. No,
Wojciech to był mój mąż.
Z przyjaźnią wewnętrzną.
Tak.
Zatańczę kozaka.
Bo on tańczył kozaka. Tylko wtedy już nie był w stanie.
Władysław Broniewski,
Jurata. Ale on na tyle lubił, że jedynie mnie dał upić swojej wódki, jak miał mało. Jego żona cały czas by błagała, żebym ja wpiła tę wódkę. Bo jak ja wypiję, to on mniej.
Ta książka z 56 roku. A tu Wierzyński.
Tak.
Tkanka ziemi. Pani Alinie Kowalczykowej z ucałowaniem w kącik?
W kąciku.
Kazimierz Wierzyński.
To on już podpisywał po latach, bo to on mi podpisywał w Paryżu, jak ja to dostałam.
Pięknej pani Alinie z entuzjazmem Kazimierz Wierzyński po 40 latach.
Piękna dedykacja.
Paryż, 22 listopada 60 rok.
Pani Królestwo, pełne książek, które pani pewnie wielokrotnie przeczytała.
Nie, skąd? W większości nie czytam nigdy.
Naprawdę?
Ale oczywiście. Wie pani, przecież ja nie czytam książek dlatego, że wzięłam do ręki albo że od kogoś dostałam, tylko dlatego, że przede wszystkim najczęściej coś w niej mnie zainteresowało. Bo tak od początku do końca to czytam kryminał. Nieprawdziwe książki naukowe, bo jeżeli o czymkolwiek czytam, to czytam tyle, dokąd współgra z tym, o czym myślę. Tutaj widzicie państwo, ile jest luk. Po pierwsze dlatego, że mnóstwo książek poddawałam przede wszystkim w stanie wojennym. Po drugie, ja w tej chwili już nie mogę wysoko podnosić ani zdejmować. No a poza tym trzymam pod ręką to, co lubię czytać, albo to, z czym akurat pracuję.
Pani profesor Kowalczykowa dla mnie to nauczyciel, który pokazuje wszechstronność. Ja jestem zachwycony tymi niespodziankami w badaniach Aliny Kowalczykowej. Autoportret. No kto by się spodziewał, że badaczka co najmniej dwóch wielkich epok da nam taką książkę, pozornie skromną, która otwiera wyobraźnię, horyzonty wszystkich innych badaczy.
Pisanie biografii pisarzy to jest niesłychanie modne, natomiast najważniejszy dokument uważamy autobiograficzne wyznania. Dopełniamy nie tylko innymi dokumentami, ale też naszymi własnymi poglądami. Jak pisze o młodości Mickiewicza, no co tu można napisać nowego? Jak można to zobaczyć inaczej? A okazuje się, jak usiłuje dojść do tego pana Tadeusza, do jego korzeni, on jest bądź co bądź osadzony w pejzażu wśród ludzi nowogródczyzny przede wszystkim. I teraz, jeżeli biorę do ręki jakiekolwiek opracowania, to są dwie wersje. Zawsze chodzi o to, żeby Mickiewicz został wybielony. To jest tak samo jak Słowacki, jak Krasiński. Każdy z nich jest wybielany przez biografów. Ta tendencja do wybielania polega też nie na tym, że mu się dorzuca jakieś szczegóły biograficzne, tylko na tym, co się pomija.
Ale Krzysiu, powiedz, że jednak inspirowałam.
Zawsze pani inspirowała. Mało tego, pani zajmuje się sprawami, których inni wielcy uczeni by unikali.
Ja po ojcu odziedziczyłam techniczne zainteresowanie. Mam drugi zawód. Jestem tokarzem w drewnie. Ale proszę już tego nie mówić. Jak ojciec zmarł, to zostały różne roboty tokarskie. Ja stanęłam w takiej sytuacji. Albo zwrócić zadatek, albo stanąć przy tokarni i tę robotę wykończyć. I ja o 7 wieczorem szłam do warsztatu, do 11 stałam przy tokarni. Pojechałam do Dąbrówek, do studzianek. Od razu zakupiłam drewno, takie suche, dębowe, jesionowe. I usiłowałam prowadzić ten warsztat tokarski. No i z trzema panami już byłam po rozmowach, że oni by pracowali. Ja bym była dostarczycielem tego drewna, bym prowadziła to wszystko. Także, wie pani, nie zginęłabym na świecie. Ale ja mam taki charakter, że nie lubię, żeby coś się zmarnowało, żeby coś się zniszczyło. Mnie serce boli, jak coś się marnuje. Na przykład dom.
Mam wrażenie, że jeżeli ma się taki sensowny stosunek do życia, czyli że życie to jest jakieś zadanie, to jest jakaś radość stająca przede mną, to wtedy wszystko, co na mnie spada, w ten ciąg jakoś wchodzi. Dlatego ja bardzo często zmieniałam tematy rzeczy, a poza tym literatura nie jest dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu. Najważniejszą w życiu sprawą jest życie. Jeżeli w literaturze, to dlatego, że literatura też jest częścią stosunku do świata, do ludzi przede wszystkim, do ojczyzny.
Ja jestem chora na ojczyznę. Ja zawsze wszystko przeżywam. Jeżeli coś się nie wiedzie tej ojczyźnie, zgodnie z tym, co mówił Mickiewicz, że duchem powinniśmy uczestniczyć w losach naszej ojczyzny. Że ta siła duchowa, ona ma jakiś wpływ na przebieg różnych zdarzeń. Ja się zastanawiałam, dlaczego ja jestem tak przywiązana do miejsca. Kiedy ja wróciłam do Wasilkowa z Gdańska, No to spotykały moje sąsiadki mnie i mówiły tak: Pani Halino, to pani wróciła z wielkiego miasta do takiego Wasilkowa. To znaczy, że pani w wielkim mieście nie zrobiła kariery. Najbardziej obcym słowem dla mnie to jest słowo kariera. Wielka poetka amerykańska Emilia Dickinson ze swojego miasteczka nigdzie nie wyjechała. To też mnie zadziwiło, że znaczy, że są takie dusze, które jak ten dom są przyrośnięte tymi duchowymi korzeniami do miejsca i koniec. Ja w tym Wasilkowie przeżyłam calutkie życie. Nigdzie nie chciałam być i to jest dla mnie nawet dziwne, że ja sobie nie wyobrażam, żebym ja gdziekolwiek indziej żyła. Mnie interesowały zawsze podróże duchowe.
Opowiadali profesor Halina Krukowska.
Najważniejsze, żeby człowiek był prawym człowiekiem. Od tego nie ma odwołania.
Oraz profesor Alina Kowalczykowa.
Metafizyką jest uczciwe życie.
W nagraniu uczestniczył dr Krzysztof Korotkich. Reportaż przygotowała Dorota Sokołowska.